Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. W naszym studiu gość, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Kłaniam się, księże profesorze, szczęść Boże.
Pozdrawiam też bardzo serdecznie ojca Grzegorza, wszystkich współpracowników telewizji Trwam, Radia Maryja i też wszystkich Państwa telewidzów. Dzisiaj mamy tę jedną linię wolną telewizji Trwam, więc wszystkich Państwa jak najserdeczniej na progu tego nowego roku pańskiego 2014 jak najserdeczniej pozdrawiam i życzę hojnego, wspaniałego błogosławieństwa, miłosiernego Chrystusa.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ksiądz profesor Tadeusz Gus jest kierownikiem Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jeszcze oddział zamiejscowy, tak?
Tak, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.
Księże profesorze, poważny temat. Filozofia Miłosierdzia Bożego w myśli błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana, który, no, można powiedzieć, bardzo się przyczynił, bo to on był jej spowiednikiem siostry Faustyny, to on był tym, który też jako kapłan pomaga nam spoglądać na Miłosierdzie Boże. Też pewnie nieraz ten akcent próbuje się przestawić, tak? Jakbyśmy się mieli bać tego, można powiedzieć, i piekła, i szatana, aczkolwiek niektórzy mówią, że może za mało mówi się dzisiaj w Kościele o piekle i szatana, ale ten punkt ciężkości jest chyba w filozofii chrześcijańskiej, czy w chrystianizmie, tak? Jakbyśmy powiedzieli, przesunięty z piekła na miłość i miłosierdzie Boże, tak powinniśmy patrzeć, bo tak Pan Bóg na nas też spogląda.
Dla rozumu filozoficznego i w ogóle dla dziejów ducha na płaszczyźnie filozofii najważniejszym jest znalezienie ostatecznych odpowiedzi na największe pytania, a mianowicie pytanie o Boga, o człowieka, o los kosmosu, w aspekcie jego powstania, jego istoty dzisiaj i w ogóle na przestrzeni wieków, a także tego, co jest takim najgłębszym, najbardziej nurtującym wszystkich filozofów, wszystkich pokoleń od początku istnienia tej nauki, to jest pytanie o to, o ostateczne przeznaczenie bytu, czyli w kim, na jakiej drodze i w jaki sposób rzeczywistość może się spełnić jako rzeczywistość. I dlatego tutaj ta propozycja tego tematu, który jest dla mnie samego, jako człowieka, który 25 lat zajmuje się filozofią systematycznie, to jest zdumiewającym, jak precyzyjną odpowiedź dał Bóg, między innymi poprzez błogosławionego Michała Sopoćkę, kapłana, i siostrę Faustynę, ale ze względu na ramy czasowe zechcemy się zająć tylko fragmentem myśli, tej głębokiej myśli i namysłu, i refleksji, i kontemplacji właśnie tego kapłana Michała Sopoćki z polskiego narodu, który otrzymał jakiś szczególny dar i powołanie do tego, żeby zainspirować cały Kościół powszechny, oczywiście wraz ze świętą Faustyną Kowalską, siostrą, zainspirować do zadumy, systematycznej refleksji i systematycznego wykładu nad tym, co jest w Bogu, w Jego relacji do całego kosmosu i do całej ludzkości, czymś takim najcudowniejszym, co nazywa się właśnie miłosierdziem.
Księże profesorze, przed rozmowami wspominaliśmy, że to nie chcielibyśmy jak gdyby zawężać do jednego spotkania, gdy mówimy o myśli i o tym, co napisał ksiądz, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, że tych spotkań planujemy więcej dzisiaj o wcieleniu Syna Bożego. Gdyby ksiądz profesor też nam jakby powiedział czy pokazał, jakie to dzieło, czego ono dotyczy, bo wiemy, że no, przez wcielenie Syna Bożego Pan Bóg nam w pełni okazał to miłosierdzie, bo posłał Syna, który się nad nami pochylił, który przyjął ciało ludzkie, który odkupił nas z naszych grzechów, pomagał nam, kiedy żył, a teraz mamy świadomość tego, że i przecież towarzyszy nam łaska Boża, Jego miłosierdzie, pomaga nam stawać się dziećmi Bożymi, pomaga nam też no, myśleć o tym, jakie jest nasze miejsce, jak mamy przeżywać tu i teraz to się nasze człowieczeństwo, to nasze posłannictwo, powołanie.
I tak, to niewątpliwie centralna sprawa dla naszej dzisiejszej debaty. Chcemy ją zawęzić do naszych analiz i wspólnych tutaj przemyśleń wraz z telewidzami i później w wieczornym programie z radiosłuchaczami Radia Maryja. Rzeczywiście traktat księdza Michała Sopoćki miał pierwotnie 4 części. Pierwszą poświęconą ogólnie tematyce miłosierdzia i problematyce ukazywania się miłosierdzia Boga w aspekcie wcielenia życia Jezusa na ziemi i Jego podstawowej działalności oraz nauczania. Drugi traktat dotyczył kwestii odkupienia, a więc cały wymiar męki Zbawiciela, Jego cierpienia. Ksiądz Michał bardzo wnikliwie wchodzi w te rzeczywistości i rzeczywiście człowiek rozumie przy studiach tych traktatów, że mamy tutaj do czynienia z jakąś głęboko po Bożemu inspirowaną nauką. Trzeci tom dotyczy problematyki zesłania Ducha Świętego na Kościół Chrystusowy i prowadzenia Kościoła w całej jego wspaniałej rzeczywistości. I czwarty tom, pierwotnie tak zaplanowany i opublikowany przez samego księdza Michała w Paryżu, bowiem ten pierwszy tom został opublikowany w Londynie w 1959 roku. Dwa następne tomy zostały opublikowane w Rzymie, w Paryżu i w Londynie w roku 1962. Natomiast ten czwarty tom został opublikowany w Paryżu w 1967 roku. I natomiast to wydanie, które tutaj nawet zabrałem ze sobą, ten pierwszy tom, Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, został opublikowany przez Kurię Metropolitalną w Białymstoku i myślę, że właściwie każda polska rodzina, a dlaczego to za chwileczkę sobie powiemy, powinna mieć w swojej bibliotece rodzinnej ten traktat o miłosierdziu Boga, który jest jednym chyba z najbardziej fascynujących, choć i święty Tomasz Zakwinu pisał o miłosierdziu Boga i ojciec Jacek Wononiecki, też rektor naszego katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wówczas, też napisał bardzo ciekawą pracę o miłosierdziu Bożym, ale wydaje mi się, że ze wszystkich dotychczasowych traktatów teologicznych ten traktat zasługuje na bardzo taką intensywną uwagę i polecam wszystkim Polakom, wszystkim rodzinom polskim, by to dzieło rzeczywiście znalazło się w polskim domu. Dlaczego? Dlatego, że chyba wolą Boga jest i coraz bardziej się przekonuję do tego, że Polska, w której to Jezus Miłosierny objawił się i to w taki doskonały sposób i taki intensywny i tak wiele lat objawiał się siostrze Faustynie, że Polska ma szczególne powołanie w ogóle w kulturze ludzkości, w ogóle w całej ludzkości, żeby być narodem miłosierdzia i promować miłosierdzie Jezusa z Nazaretu w sposób systematyczny. Czyli chodziłoby o to, żeby w Polsce wypracowywać kulturę miłosierdzia. I właśnie zauważmy, że rzeczywiście nawet zbieżność pewnych dat jest bardzo ciekawa. A mianowicie święta Faustyna otrzymała od Jezusa Miłosiernego, zanim ją jej rodzina zakonna wysłała z Krakowa do Wilna, gdzie w 1933 roku, czyli w tym samym roku, w którym Adolf Hitler dochodził do władzy w III Rzeszy Niemieckiej, właśnie w tym roku siostra Faustyna otrzymuje tego spowiednika. Ale ona już go widzi w Krakowie, otrzymała objawienie, że widzi tego kapłana między ołtarzem tam w Krakowie, w klasztorze, a konfesjonałem, widzi księdza Michała Sopoćkę w wizji, którą podarował jej Jezus Miłosierny. I jak przyjeżdża do Wilna, to już idzie pewnie do tego kapłana i prosi go o to, żeby został jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. I myśmy się przyzwyczaili dotychczas i ja sam jestem zaskoczony, dlatego że w dotychczasowej takim uzewnętrznieniu całej tej historii miłosierdzia byliśmy przekonani, przynajmniej ja osobiście, że rzeczywiście tutaj siostra Faustyna jest taką jedyną apostołką miłosierdzia, której Pan Jezus się objawia i ona odgrywa decydującą rolę. A okazuje się, że rzeczywiście, że współkonstytuuje, można tak powiedzieć, tę całą drogę objawiania się Pana Jezusa Miłosiernego właśnie dla całego Kościoła i całej ludzkości, ten kapłan błogosławiony dzisiaj, a wówczas ksiądz Michał Sopoćko. On jest profesorem teologii, więc ma od strony merytorycznej świetne przygotowanie, a z drugiej strony właśnie jest tak wrażliwy na działanie Bożej łaski, że rzeczywiście można być zdumionym, jak dalece on i jak błyskawicznie, jeśli chodzi o wymiar czasowy, ksiądz Michał Sopoćko zrozumiał wartość i prawdę tych objawień Jezusa Miłosiernego nie tylko dla Polski, czym się dzielił i z prymasami Polski, i z episkopatem Polski, i z księżmi biskupami, lecz także i ze światem profesorów teologii i innych myślicieli. Więc my widzimy, że Jezus, kierując dziejami świata, a ponieważ On jest wcielonym Synem Bożym, czyli tym, który przyjął naturę ludzką i zjednoczył ją ze swoim bóstwem odwiecznym, niezmiennym, niezłożonym, nieskończonym, czyli w sensie jakościowym absolutnie doskonałym, że tutaj rzeczywiście dokonuje się naprawdę wielka, wielka historia. I druga data też jest zdumiewająca, mianowicie czas ukazywania się tych traktatów, tych poszczególnych tomów. A mianowicie to jest przełom lat 50. i 60. To jest rok 1956. Pius XII publikuje encyklikę o miłosierdziu Bożym Aurietis Aquas, 15 maja. Więc my wiemy, co się dzieje w komunistycznej Rosji, w Związku Sowieckim. My wiemy, co się dzieje na Zachodzie, że stary komunizm umacnia się i przeobraża w Związku Sowieckim. I to jest system, którego głównym, najważniejszym celem jest zniszczyć w świadomości, w kulturze całej ludzkości prawdę o Bogu jako miłość. Miłości miłosiernej. Nazizm hitlerowski ma też najważniejszy cel w ideologii nazizmu niemieckiego. Polega na tym, żeby zniszczyć Boga, który objawił się jako Bóg miłość. Inne cele są podrzędne. One służą temu celowi, ale proszę zobaczyć, że z tego wynika, że duch czasu w sposób prawdopodobnie najprecyzyjniejszy artykułuje problematykę. Czyli co jest jego największym problemem? To jest ten Bóg, który jest, objawił się jako Bóg miłość. I to Bóg miłość, która przyjmuje wszelkie upokorzenie, wszelkie cierpienie. Przecież narodziny Jezusa w Betlejem, w stajni, poza miastem, co już było poniżeniem dla ówczesnych ludzi, żeby się urodzić poza miastem, poza domem niejako. Więc w takim upokorzeniu, w ciszy, nocą przychodzi na świat. Przecież to jest król, jak ksiądz Michał pisze, to jest król królów, na którego wszyscy powinni oczekiwać. Przecież na przyjęcie, jeżeli udajemy się do kogoś, to on czeka, on jest przygotowany, uradowany, że go odwiedzimy. A tutaj przychodzi do swojego stworzenia Stwórca, Syn Boga Ojca, odwieczny Bóg. I ludzkość spycha go tam, gdzie ona właściwie się znajduje. Bo gdzie się ludzkość znajduje? W ciemności. Ludzkość jest poza miastem. A jakim miastem? Poza miastem obecności Boga. Dlatego, że ziemia stała się takim miastem bez Boga. Świat został opuszczony, chociaż stworzony przez Boga, został opuszczony przez Stwórcę. I Stwórca przychodzi na ten świat. I to w postaci człowieka. Także to jest niebywała prawda. I wiemy, że okres ukazywania się tych poszczególnych traktatów, czyli początek lat 60. Do tego jeszcze bardzo warto nawiązać. Jaki to jest okres? Okres kulminacji, kiedy duch czasu artykułuje się w tak zwanej rewolucji studenckiej, która była niczym innym jak tylko rewolucją seksualną, czyli procesem seksualizacji świadomości zachodniego świata. I studentów w 68 roku użyto jako narzędzi, instrumentów. Większość studentów nie wiedziała, o co w ogóle chodzi. Protestowano przeciwko wojnie w Wietnamie. Chodziło o to, żeby na zewnątrz po prostu podać jakiś taki błahy motyw, tak jak się to często w rewolucjach czyni, że na zewnątrz podaje się coś błahego, co interesuje wielu. Ale u podstaw tych działań rewolucyjnych tkwiło to, z czym dzisiaj ma cała ludzkość do czynienia, a mianowicie ideologia płci, czyli ta tak zwana ideologia gender. A tutaj chodzi o to, że rzeczywiście, żeby życie, które ma swój początek w Bogu miłości, jako w Bogu Stwórcy, unicestwić w samym Jego początku, w najintymniejszych pokładach Jego istnienia. I dlatego też właśnie proszę zauważyć, że rzeczywiście to nie jest żaden zbieg okoliczności. To są takie misterne działania miłosierdzia Boga. I dlatego też uważam, że tutaj pozycja Polski, rola Polski. Wydaje mi się, że Kościół w Polsce bardzo dużo czyni dla kwestii miłosierdzia, nie ulega wątpliwości, ale sądzę, że warto byłoby także w ramach Kościoła w Polsce, szeroko pojętego, na czele z episkopatem, zastanowić się nad tym, jak zainspirować ludzkość na tym etapie dziejów, kiedy jesteśmy stawiani przed potężnym wyzwaniem globalnej rewolucji seksualnej, żeby rzeczywiście dać propozycję konstruktywną. Przypominam sobie, jak ojciec dyrektor przy pierwszych naszych spotkaniach w roku 2006, tego nigdy nie zapomnę, jak ja mu tak starałem się przy rozgłośni Radia Maryja, tam spacer taki krótki urządziliśmy sobie, i jak ja mu starałem się naświetlić, o co chodzi tak właściwie dzisiaj, a on mi od razu powiedział, ależ księże Tadeuszu, tego nie ma w Polsce. I co to się dzieje? To są problemy jeszcze u nas nieznane. Ja mówię, proszę ojca dyrektora, w niedługim czasie, ale nie przypuszczałem, że tak szybko, cała Polska, naród, społeczeństwo, państwo i Kościół w Polsce będą konfrontowani tymi treściami. I tutaj właśnie to, ta propozycja Boga samego, bo ksiądz Sopoćka, siostra Faustyna, to wielkie dzieła Boga, wielkie dzieła Boga. I sądzę, że jesteśmy chyba jako Polska i jako ludzie Kościoła na etapie zgłębiania tej wielkiej wartości tych dwojga Polaków i jednocześnie osób konsekrowanych w ich znaczeniu dla apostolstwa miłosierdzia Bożego w ogóle w Kościele powszechnym.
Myślę, księże profesorze, że wiele rzeczy my sobie też, nie wiem, jako naród, jako społeczeństwo, czy jako ludzie nie uświadamiamy, tak? Ksiądz mówi, że warto było studiować, czyli Pismo Święte, dzienniczek siostry Faustyny i to dzieło księdza błogosławionego księdza Michała Sopoćki. By teraz, no, jak mamy rozumieć miłosierdzie, jak Bóg nam się objawia, czym jest tak naprawdę miłosierdzie Boże? Bo niektórzy by powiedzieli, tu sprawiedliwości trzeba, tak? Tu trzeba mocno pięścią uderzyć w stół, a nie mówić o miłosierdziu Bożym. Więc jak my mamy patrzeć, czym jest miłosierdzie Boże, jak my go doświadczamy, nie wiem, jako naród, jako osoby, żeby też być apostołami. Bo widzimy apostołkę, którą jest siostra Faustyna, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, te osoby, które no, Pan Bóg połączył też, on wiedział, miał plan, oni też się nie wyłamali z tego, no, chociaż wiemy, ta walka czy w siostrze Faustynie dokonywała się nieustannie, jak on nawet ją napominał co do malowania obrazu, tak, że on musi być namalowany, bo się przejmowały, czy znajdzie, taki też fragment znaleźliśmy, więc w przerwie, nim zaprosimy naszych widzów, pokażemy to, jak to się działo, prawda, że siostra Faustyna też miała sobie to uświadomić, że jest czas, że to nie musi być nie wiadomo jak pięknie, ale ma to już być teraz. Więc jak z tym miłosierdziem? Czym jest miłosierdzie Boże, księże profesorze?
I ksiądz Michał Sopoćko sięga tutaj do tej wielkiej tradycji teologicznej najpierw, zanim przechodzi do wykładu istoty miłosierdzia i nawiązuje do atrybutów Boga samego. I mówi, że tymi najważniejszymi to jest prostota, czyli Bóg nie jest złożony, bo gdyby był złożony, to ktoś musiałby istnieć, kto złożyłby byt Boga, więc to jest wykluczone. Dlatego też to już starożytni Grecy powiedzieli, że absolut musi być absolutnie prosty. Następnie Bóg jest nieskończony, ale nieskończony nie w sensie ilościowym, bo nieskończoność w sensie ilościowym pojawia się tylko w takim wymiarze istnienia, gdzie mamy do czynienia z materią. I dlatego mówimy o świecie w pewnym sensie o nieskończoności, dlatego że mamy bardzo dużo tych części tej materii, z której zbudowany jest świat. Aczkolwiek liczba atomów tego wszechświata jest liczbą skończoną. I czyli nieskończony w sensie absolutnej doskonałości. I także byt Boga jest absolutnie wieczny i niezmienny. Także to są te tak jakby główne atrybuty Boga. A z drugiej strony są tak zwane atrybuty Boga odnośne, czyli odnoszące się do Jego dzieł, które odczytujemy z dzieł, które Bóg powołał do istnienia, czyli z całego stworzenia. I tutaj mamy do czynienia z mądrością, z dobrotliwością, tak się wyraża ksiądz Michał Sopoćko, z opatrznością, ze sprawiedliwością i z miłosierdziem. Ale miłosierdzie jest źródłem, z którego, najgłębszym źródłem, z którego wypływa właśnie to działanie Boga na zewnątrz. I tutaj możemy mówić tak ogólnie, na co dzień mówimy o tym, że ktoś jest miłosierny na przykład na sposób taki pasjo, czyli na sposób zmysłowy, namiętny, na przykład z czym mamy tak w naszej codzienności do czynienia. Gdzieś się wydarzy jakiś wypadek i już wtedy niektórzy płaczą, czy chcieliby jakoś pomagać tak spontanicznie.
Próbujemy współczuć, tak?
Tak, współczuć, ale my musimy zbadać, gdzie to współczucie z tym człowiekiem, który przeżywa jakiś dramat życiowy, egzystencjalny, czy jakiegokolwiek rodzaju, my badamy, gdzie się zadamawia to miłosierdzie tego człowieka. I ono się niekiedy zadamawia w sferze zmysłowości, czyli nastroju, co polega na tym, że jeżeli ktoś przeżywa jakiś wypadek, czuje się jakoś wzruszony, współczuje, chce dopomóc, ale jak mija ten nastrój tego wypadku, człowiek zapomina, przechodzi do porządku dziennego i wtedy możemy mówić o tym, że jest to miłosierdzie typu zmysłowego, czyli ono się pojawia i znika. Czym innym jest cnota miłosierdzia, którą człowiek wypracuje, polegająca na tym, że w każdym przypadku, w odniesieniu do każdej ludzkiej nędzy, każdego człowieka, człowiek nie tylko współczuje, czyli na przykład przeżywa razem, współprzeżywa ten dramat z tym człowiekiem, lecz co więcej, usiłuje dokonać wszystkiego w sposób aktywny, żeby zaradzić tej biedzie, nędzy, temu dramatowi. Ale o miłosierdziu Boga ani nie można mówić na sposób zmysłowy, ponieważ człowiek, Pan Bóg nie ma zmysłowości w sensie materialnym. Bóg nie ma materii. Ale nawet jeżeli uwzględnimy naturę Jezusa, to Jezus, choć posiada prawdziwą naturę człowieka, ale Jego cała cielesność jest przeniknięta zarówno Jego doskonałą duszą ludzką, jak też i przeniknięta, przebóstwiona. Czyli Pan Bóg, Pan Jezus jako Bóg i zarazem człowiek, nigdy w Nim zmysłowość się nie usamodzielnia. Czyli nie mamy ani jednej sceny zapisanej w Biblii, w której moglibyśmy powiedzieć, że tak jak to się często zdarza u nas ludzi, tak zwane usamodzielnienie się zmysłowości, że człowiek nie działa z głębi swojej duszy, lecz działa, porusza się tylko w sferze swojej zmysłowości.
Jakiejś tam warstwie.
Cielesności, tak. Czyli cielesności. Dlatego, że zmysłowość, dobrze pojęta, to ona jest tylko dlatego zmysłowością, że jest zakorzeniona i zjednoczona z naszą nieśmiertelną duszą i duchem. I wtedy, jeżeli tak działamy, to wtedy możemy powiedzieć, że Jezus, tak jak uczy ksiądz Michał Sopoćko, właśnie Jezus jest uosobieniem wszystkich cnót w sposób najdoskonalszy, jako prawdziwy człowiek. Ale u Boga, ponieważ u nas nasze atrybuty, czyli właściwości, jeżeli powiemy, że człowiek jest mądry, ale między mądrością człowieka a jego bytowością, czyli to, tym, kim on jest, czyli jego rozumem, jest realna różnica. Natomiast jeżeli mówimy o Bogu i właściwościach czy doskonałościach Boga, tam nie ma realnej różnicy między miłosierdziem Boga a naturą Boga czy osobą Boga, bo wtedy mielibyśmy podział w Bogu, a to już nie byłby Bóg, tylko jakieś ludzkie wyobrażenie o Bogu. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym, że Bóg jest miłosierny, to taką jest jego natura. Czyli i jeżeli mówimy o tej najwyższej, najintymniejszej doskonałości Boga w stosunku do stworzenia, które jest przecież cierpiące, które upadło, które się zagubiło. I właśnie Bóg miłosierny, dlatego że jest wiecznie miłosierny, dlatego poszukuje, czyli odkupuje swoje stworzenie jako jego własność. I tutaj mówimy o, w tym sensie mówimy o najwyższej doskonałości Boga w odniesieniu do wszystkich stworzeń, które Bóg nie tylko stworzył, lecz także i leczy, uzdrawia, podnosi z tego stanu upadku do stanu doskonałości.
Myślimy, no, dzisiaj, gdy ksiądz profesor mówi o tych poszczególnych tomach tego namysłu, myśli błogosławionego księdza Michała Sopoćki, o wcieleniu, bo dzisiaj też chcemy o wcieleniu mówić i przez wcielenie Syna Bożego mówić, jak to miłosierdzie Boże objawia się pewnie na początku Matce Najświętszej. Tak? Ją też przyzywamy jako Matkę Miłosierdzia, ale to ona jest tą pierwszą, która tego doświadcza, tak? Że Pan Bóg zapragnął nam się objawić w swoim Synu, a przez to doświadczyć miłosierdzia. Ona jest tą pierwszą, która tego doświadcza.
Tak, oczywiście ksiądz Michał jasno tutaj wykłada, że to doświadczenie miłosierdzia i to takie wyjątkowe przez niepokalaną Maryję jako Matkę Boga było możliwe ze względu na zasługi jej Syna, a w pierwszym rzędzie Syna Boga Ojca. To znaczy i niepokalane poczęcie Maryi, to ocalenie Maryi z tego dramatu rozpadu boskiego stworzenia wskutek grzechu zaistniało i tylko dlatego, że w planie Bożym było przewidziane wcielenie. I właśnie ona jako pierwsza doświadcza tego, dlatego że Archanioł Gabriel jej zwiastuje te nadzwyczajne, wielkie prawdy, do których sam rozum ludzki nie mógł dotrzeć. A mianowicie, że może być człowiek istnieć, czyli niepokalana, która może być zachowana od przypadłości grzechu. Że Bóg istnieje w trzech osobach. Przecież dotychczas mamy prawdę objawianą przez Boga na kartach Starego Prawa, że Bóg jest jeden. Owszem, z pozycji Nowego Testamentu my dostrzegamy cały szereg miejsc w Starym Testamencie, które podprowadzają nasze myślenie pod prawdę o tym, że istnieje Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Ale nie jest to takie oczywiste. I w związku z tym tutaj ewidentnie to objawienie się trójjedynego Boga właśnie w tym fakcie zwiastowania, to jest coś niebywałego. Więc
a Matka Boża sobie to tak w pełni uświadamia, gdy tak patrzymy na ten bo ten namysł teologiczny odbywa się od wieków, tak? Czy od dziesiątków już wieków. Czy tak rzeczywiście jest? Czy ona sobie to uświadomiła? Co tak naprawdę dzieje się w jej życiu?
Tak, to jest bardzo ciekawe i zaskakujące, jak, jeżeli porównamy z jednej strony wielowiekowy namysł na przykład ludzi nauki nad podstawowymi prawdami, choćby taką, kim jest Bóg, którą ksiądz Michał Sopoćko w swoim traktacie uważa, że to jest pierwsza prawda, najważniejsza w porządku naturalnym, czyli że ludzki rozum może dotrzeć i dociera, jeżeli jest prawy, czyli jeżeli szuka prawdy naprawdę, to dociera do tego, że istnieje Bóg prawdziwy, jeden. Ale właśnie tutaj mamy to, o co ojciec Grzegorz co nadmienia i do czego nas inspiruje, to jest ukazanie, że jeżeli zadziała łaska, czyli jeżeli rozum niepokalany jest po pierwsze obdarzony łaską uświęcającą, to po pierwsze, a ponadto jeszcze ma dodatkową informację, jeszcze tak jakby rozszerzenie jej horyzontów intelektualnych Maryi poprzez te krótkie wyjaśnienia archanioła Gabriela, bo to pytanie Maryi, jakże się to stanie, oznacza, że Matka Najświętsza była przekonana o tym, że Mesjasz nadejdzie. Tę prawdę posiadała w sobie. Ale Matka Najświętsza nie miała wiedzy na temat, na jakiej drodze przyjdzie Mesjasz. Jak się to stanie? Dlatego stawia takie pytanie. Ale nie stawia tego pytania dlatego, że wątpi w nadejście Mesjasza, albo że ma wątpliwości co do pytania o Boga. Nie. Dlatego, że nie byłaby Matką Bożą. Tylko pyta, ponieważ dodatkowe wyjaśnienia archanioła Gabriela są dla niej konieczne. Tego łaska uświęcająca, w której ona żyje od momentu poczęcia, jej jeszcze nie wyjaśniła, ale właśnie teraz Bóg poprzez Gabriela wyjaśnia jej, że rzeczywiście moc Najwyższego osłoni cię i to dziecię będzie synem Najwyższego. Czyli jest tutaj ewidentnie mowa o tym, że Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny. I jakkolwiek mamy w Piśmie Świętym takie miejsce, w którym jest mowa o tym, że Maryja myślała o tym. Więc co to oznacza? Że rzeczywiście ta prawda o Bogu w Trójcy Świętej jedynym została jej w cudzie zwiastowania objawiona, ale ponieważ prawda o Bogu jest nieskończona, dlatego Maryja i wszyscy święci i błogosławieni będą wiecznie tę prawdę zgłębiać. I dlatego też tutaj w jednym akcie niepokalanej, akcie poznania Boga, w tym momencie zwiastowania wyczerpało się poznanie prawdy o Bogu.
Ten pierwszy traktat Wcielenie, życie, nauczanie i czyny Jezusa Chrystusa, tak jak ksiądz profesor powiedział, Matka Boża ten namysł czyniła, tak, bo ona rozważała i zachowywała te słowa, które do niej Jezus kieruje, chociażby jako ten dwunastolatek, tak, w swoim sercu. Więc ten namysł cały czas przez życie Jezusa, przez Jego obecność przy niej, ona ten namysł prowadziła. A teraz jak to miłosierdzie Boże właśnie objawia się? Bo gdybyśmy też chcieli pójść dalej tym tropem, czy tą myślą filozoficzną błogosławionego Michała Sopoćki, jak ono się objawia w życiu, w nauczaniu samego Jezusa Chrystusa?
Tak najkrócej to można powiedzieć, że rzeczywiście zarówno życie, czyli postawa Jezusa z Nazaretu, i wszystko, co je stanowi, czyli myślenie Jezusa, język Jezusa, czyny Jezusa, cały ten proces nauczania Jezusa i złożenia świadectwa o Bogu Ojcu i przygotowanie zesłania Ducha Świętego, to wszystko według nauki księdza Michała Sopoćki ma swoje źródło w tym nieskończonym miłosierdziu Boga. Czyli każda myśl Jezusa, każdą myślą Jezus obejmuje całe stworzenie. Każdy czyn jest dokonany ze względu na ocalenie dzieła Boga, czyli całego stworzenia. I każde słowo, które wypowiada Jezus, nie ma ani innego źródła, ani innej istoty, ani nie ma innego celu, jak tylko ten główny motyw, o którym pisze także ojciec profesor Jacek Woroniecki w swoim krótkim traktacie o miłosierdziu Bożym, a mianowicie jak tylko właśnie to miłosierdzie Boga. Czyli tutaj zauważamy, że rzeczywiście ta prawda jest prawdą największą. Ta prawda jest prawdą najgłębszą o tym, kim jest Jezus z Nazaretu, co stanowi o Jego bóstwie i człowieczeństwie, dlatego że przez zjednoczenie się dwóch natur w jednej osobie boskiej, w Jezusie z Nazaretu, dochodzi do tego, że każdy czyn ludzki Jezusa jest przeniknięty boskim miłosierdziem.
Dzisiaj mówimy, że żeby to było spójne, tak jak u Jana Pawła II, to co mówił z tym, jak żył, to było spójne. I tego też byśmy się pewnie domagali i to jest dla nas największy autorytet, gdy ktoś tak żyje. I tu patrzymy na życie Jezusa, miłosierdzie Boże, objawia się, bo Jezus przyszedł, wcielił się w człowieka, stał się człowiekiem. Teraz mamy Jego nauczanie, czyli każde to Jego słowo to też jest objawienie się miłosierdzia Bożego i każdy czyn, to pochylenie się konkretne nad człowiekiem, którego spotyka, czy gdzieś strapionym jakąś słabością, czy grzechem. Tutaj objawia Bóg w swoim synu swoje miłosierdzie.
Tak, na tym polega tak fascynująca dla ducha ludzkiego prawda o miłosiernym Jezusie, że rzeczywiście właściwie ani Polska dzisiaj, ani Europa, ani świat, cała ludzkość dla swojego ducha nie mają atrakcyjniejszego przedmiotu poznania jak osoba, dzieło, nauka Jezusa z Nazaretu. I rzeczywiście, jak się dokładniej przyjrzymy przyjrzymy Jezusowi, choćby w świetle tego traktatu o wcieleniu Jezusa z Nazaretu z racji nieskończonego miłosierdzia Boga, to znaleźlibyśmy na wszystkie najgłębsze, najintensywniejsze pytania współczesnej ludzkości, która ma bardzo wiele problemów, przeżywa bardzo wiele dramatów i w wymiarze duchowym, i materialnym, i w wymiarze nauki, i sztuki, i muzyki, i w ogóle wszelkiej aktywności polityki, ekonomii. Tylko dlatego nam się załamują struktury różnego rodzaju w kulturze światowej, czy w polityce światowej, w ekonomii światowej, tylko dlatego, że nie została zaaplikowana w tych strukturach prawda o miłosierdziu Boga. Ktoś może powiedzieć, ale to jest takie abstrakcyjne. A weźmy pod uwagę prosty przykład. To Jezus po raz pierwszy w dziejach Ducha uczynił ludzi, pokazał, że każdy człowiek jest bliźnim dla drugiego. A dlaczego jest bliźnim? dlatego że każdy człowiek pochodzi od Boga. I tutaj proszę zauważyć, zestawmy to z tym kontekstem, w którym Jezus mówi, że każdy jest bliźnim, a to jest w kontekście tego miłosiernego Samarytanina. Pan Jezus podejmuje tę tematykę, bardzo, bardzo ważną, która była także ważna dla antropologii, czy w ogóle rozumienia człowieka w świecie greckim, rzymskim, czyli antycznym, ale także w świecie semickim, czyli w świecie narodu objawionego, narodu wybranego. I jaki tutaj mamy problem? A mianowicie tego typu, że tylko Jezus, On jest pierwszym, który wskazuje na to, że prawda o człowieku w relacji do drugiego to jest bytowość bliźniego. Czyli, że rozumienie drugiego jako bliźniego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, czy dziecko, czy starzec, każdy drugi jako drugi jest bliźnim. I zestawmy to z ówczesnym rozumieniem, czy nawet współczesnym w judaizmie. W judaizmie pojęto bliźniego, o czym Pan Jezus w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie bardzo jasno wykłada, że w judaizmie rozminięto się z rozumieniem drugiego. Dlaczego? Bo drugim w sensie bliźniego był tylko krewny, czyli przynależący do narodu wybranego, albo Izraelita, ten, kto wyznaje judaizm. A czego uczy Jezus w tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie? Że drugim jest każdy. I teraz można powiedzieć na przykład, dlaczego w nauce, w wielkiej międzynarodowej polityce, czy w ekonomii światowej, dlaczego my mamy takie kryzysy raz po raz? Jeżeli byśmy się dokładniej przyjrzeli strukturze...
No, wojna, tak?
Albo wojny,
tak. Profesor mówił, wojna, czy te rewolucje, które były, ten drugi przestaje być bratem, tak?
Tak jest.
Najeżdżamy go.
Tak jest. Jest zdefiniowany jako ktoś, kto nie dorównuje nam w bytowości. Bo jesteśmy na przykład przedstawicielami rasy germańskiej, albo jesteśmy przedstawicielami sowieckiego komunizmu, to wtedy każdy drugi, ale tylko przynależący do partii komunistycznej, jest moim bliźnim. Natomiast każdy inny nie jest nim.
Zaczynasz się wyłamywać, też już przestajesz być w rozumieniu tamtym, prawda, tej ideologii, już przestajesz być bratem.
W judaizmie jest do dzisiaj tak samo. W islamie, jeżeli nie przynależysz do Allaha, czyli jeżeli nie wyznajesz wiary w Allaha, nie jesteś bliźnim. A Pan Jezus czego uczy? Nie. Czy wyznajesz wiarę w Allaha, czy nie wyznajesz, to drugi z natury swojej jest twoim bliźnim. Ale oczywiście, że prawdziwość wiary, czyli wiary, którą Jezus objawia, którą On ucieleśnia jako prawdziwy Bóg, oczywiście to niesamowicie wywyższa nasze rozumienie. I dlatego ksiądz Michał Sopoćko świetnie zwraca na ten problem uwagę. A mianowicie on porównuje i z tego wynika, że nie tylko interesował się, ale dalece rozumiał wymiar filozoficzny myślenia i między innymi nawiązuje w kwestii cnót kardynalnych. I mówi, Arystoteles powie, że miarą roztropności jest nasz prawy rozum. Ale a co powie nam łaska uświęcająca? Dobrze, to prawy rozum mówił Arystotelesowi, że rzeczywiście jesteś wykształcony, to jesteś kimś. Ale jeżeli tej wiedzy już masz mniej niż filozof, no to oczywiście już ta kategoria jest inną. Możesz być niewolnikiem. A więc filozof może tobą dysponować jako instrumentem. I już dostrzegamy, że wielki Arystoteles ma fundamentalne problemy ze zrozumieniem rzeczywistości, nawet drugiego człowieka. I dlatego godził się na przykład na niewolnictwo. Nie mówiąc już...
Może takie kategorie też zastał i próbował je odnieść, tak?
Tak.
No, więc nie do końca, tak? Jeżeli by przyjął naukę Chrystusa, jeżeli miałby taką możliwość, ale niestety był tego pozbawiony, no, byłoby zupełnie inaczej.
I z całą pewnością Arystoteles by przyjął, dlatego że on miał prawy rozum. Czyli był przekonany o tym, że prawda istnieje, ale ją poznał w takim wymiarze. Ale o co chodzi księdzu Michałowi? I w ogóle temu myśleniu na gruncie, na tym wielkim, nieskończonym źródle miłosierdzia Jezusa z Nazaretu. O co chodzi? O to chodzi, żeby rozumowi ludzkiej wolności, ludzkiej cielesności, duchowości i życiu, i działaniu nadać wymiar życia miłosiernego. Czyli co to oznacza? Że do tego potrzebujemy nadprzyrodzonego charakteru naszego intelektu, nadprzyrodzonego charakteru naszej wolności, że sama wolność naturalna jako naturalna, ona nie jest w stanie ani zrozumieć do końca siebie to, o czym Jan Paweł II właśnie na Placu Zwycięstwa, kiedy mówił o prawdziwym zwycięzcy, czyli o Chrystusie, jako zwycięzcy nad duchem świata. Na Placu Zwycięstwa właśnie mówił o tym, że w Chrystusie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć siebie. Czyli o co domagał się, o co dopominał się wtedy na Placu Zwycięstwa, jeszcze w PRL-u, Jan Paweł II? O to, żeby Polacy postawili w swoim rozumie na nadprzyrodzoność prawdy, w swojej wolności na nadprzyrodzoność miłości, w swojej pamięci na nadprzyrodzoność, czyli na łaskę, to znaczy, żeby całą bytowość, całe dzieje, życie Kościoła, państwa, nauki, kultury, ekonomii, gospodarki, pracy, wszystkiego, twórczości, żeby to wszystko oprzeć na miłosierdziu Jezusa. Ale ksiądz Michał Sopoćko uczynił to w sposób zdumiewający. Zdumiewający, że rzeczywiście mówi, że jeżeli o coś nam w naszej misji ziemskiej powinno w sposób fundamentalny chodzić, to o to, żeby wielbić Boga, ale w charakterze bytu, który stał się na wzór najmiłosierniejszego Zbawiciela, miłosiernym w sensie ludzkim, ale osiągając tę doskonałość i tę cnotę bycia człowiekiem miłosierdzia. I tego Polsce, tego Unii Europejskiej, tego Stanom Zjednoczonym i całej Ameryce i całemu światu, dzisiaj całej ludzkości, właśnie tego najbardziej potrzeba. To jest klucz, jeżeli ludzkość zwróci się ku miłosierdziu, jeżeli by się zwróciła, to o co apelował ksiądz Michał Sopoćko już w latach 30. i zwracał się do Episkopatu Polski w roku 1936, żeby po prostu doprowadzić do błyskawicznego kultu miłosierdzia, do wprowadzenia uroczystości najmiłosierniejszego Zbawiciela, takiego wyrażenia bowiem używa, to ja jestem przekonany...
Wstrzymaliśmy się i mamy wojnę. Mamy
drugą wojnę światową. Mamy rewolucję seksualną. Mamy w tej chwili globalną rewolucję. I mnie się wydaje, że nic innego jak miłosierdzie Boga, które my w sposób świadomy, wolny przyjmiemy i urzeczywistnimy, i zdynamizujemy całą ludzkość. I tutaj Polska, proszę mi pozwolić tylko na to jedno zdanie, że rzeczywiście Polska ma misję, ale tą misją jest właśnie szerzenie kultu miłosiernego Jezusa. I dlaczego Polska? Dlatego, że Polska stała, na Polsce załamał się ideologia protestantyzmu, ideologia islamu, ideologia komunizmu i ideologia nazizmu niemieckiego, czyli różnych socjalizmów i komunizmów, to Polska jest tym krajem. I nie dziwię się wcale i nie jestem zaskoczony po zapoznaniu się z tą historią, na razie częściowo, że Jezus Miłosierny wybrał Polskę i tych dwoje Polaków, siostrę Faustynę i księdza Michała, na to, żeby stali się pierwszymi apostołami Jego nieskończonego miłosierdzia.
Księże, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem naszym jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, kierownik Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Temat filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego Michała Sopoćki kapłana. Czekamy teraz na Państwa telefony. Były one podane. Za chwilę też jeszcze je przypomnimy. Zapraszam serdecznie.
O wizji Pana Jezusa Miłosiernego w celi płockiego klasztoru siostra Faustyna najpierw powiedziała spowiednikowi, a on odniósł te słowa do ducha siostry Faustyny, do jej duszy i powiedział: maluj obraz Jezusa w swojej duszy. Ale kiedy odchodziła od konfesjonału, Pan Jezus powiedział: mój obraz w duszy Twojej jest. Ja pragnę, aby ten obraz namalowany był pędzlem i żeby był poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Siostra Faustyna bardzo się starała, ale to zadanie Pana Jezusa przekraczało absolutnie jej możliwości. Sama nie umiała malować, współsiostry też nie i sprawa bardzo się przeciągała. I wtedy Pan Jezus powiedział jej: jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i dzieła tego, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo ciążyły siostrze Faustynie te słowa i odpowiedzialność za to dzieło. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany 3 lata po wizji w Wilnie, gdzie siostra Faustyna spotkała księdza Michała Sopoćkę, który był od Boga daną pomocą do wypełnienia tego dzieła. I ksiądz Sopoćko, jak sam wspomina, wiedziony raczej ciekawością niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny, poprosił malarza, który mieszkał w tym samym budynku, by taki obraz według wskazań siostry Faustyny namalował. Cała sprawa otoczona była wielką dyskrecją, do tego stopnia, że do malarza z siostrą Faustyną chodziła sama przełożona. Najpierw szły do Ostrej Bramy, a potem na Rosę do malarza. Kiedy obraz został wymalowany, siostra Faustyna płakała i żaliła się Panu Jezusowi: kto cię namaluje tak pięknym, jakim jesteś? I wtedy Jezus jej powiedział: nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.
Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Biskup Henryk Cieleszko z Białegostoku.
Okłaniamy się księdzu biskupowi bardzo nisko i pozdrawiamy całą metropolię białostocką.
Pozdrawiam serdecznie ojca rządzącego i mego przyjaciela, księdza Tadeusza, profesora. Cieszę się bardzo, że to jest właśnie w telewizji Trwam podjęty temat miłosierdzia i w odniesieniu do naszego błogosławionego księdza Michała Sopoćki. No, na pewno ta tajemnica miłosierdzia Bożego i to, co dzisiaj jest tematem, jej ujawnienie się we wcieleniu Syna Bożego, no potrzeba rzeczywiście, tak jak ojciec odpowiada, potrzeba nam to upowszechniać i jakoś zgłębiać, badać. To miłosierdzie, które właśnie Boże Narodzenie nam przypomina, Bóg przychodzi do nas w swojej właśnie nieskończoności, wielkości, swojej potędze, majestacie, zniża się do człowieka, który jest w potrzebie, który potrzebuje Zbawiciela. To jest ta tajemnica miłosierdzia tak ujawniana. I oczywiście to, co słyszeliśmy w ciągu całej działalności Jezusa, on objawia tę tajemnicę Ojca. Jezus, Słowo wcielone, jest tym, który naocznie nam ukazuje, kim jest Bóg, jako ten właśnie daleki, jak to odbieramy gdzieś z perspektywy naszej ograniczoności ludzkiej. Ten wielki Bóg Ojciec tak przychodzi blisko, aby nas wydobyć z tego, co jest naszym ograniczeniem, naszą niemocą, słabością. Cieszę się, że to jest podejmowane. Gratuluję tego tematu i będzie na pewno wielkim pożytkiem, gdy to będzie kontynuowane i też ta myśl naszego błogosławionego będzie ukazywana.
Księże biskupie, ja tak przygotowując się do programu i do spotkania z księdzem profesorem, no czytałem czy przeglądałem kilka artykułów, a czy nawet chyba kilkanaście. Ksiądz biskup, zanim został biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej, pisał bardzo wiele o błogosławionym księdzu Sopoćko, chociażby nawet jest taka pozycja. Życie i działalność błogosławionego Michała Sopoćko, pełna biografia apostoła Miłosierdzia Bożego, no i biskup Henryk Ciereszko napisane.
Tak? No tak,
to dosyć poważna książka, tak pokażę naszym widzom.
Tak, monografia postaci, dokonań, dzieła, życia błogosławionego Michała w związku z procesem prowadzonym. Oczywiście dzisiaj już jest błogosławionym. Ufamy, że też będzie kiedyś kanonizowany. Także tam jest takie kompendium właściwie wiedzy i dokonań naszego błogosławionego, z bogatą literaturą źródłową też. Także no, to jest taki pewien owoc mojej pracy, do której jestem wprowadzony. Ale oczywiście są też te publikowane jego już konkretne prace, które znawialiśmy w Białymstoku, właśnie te trzy traktaty. Może też czwarty ukażemy, kiedyś wydamy, czy inne jego teksty. Dziennik jest też ciekawy. No oczywiście to jest taka już refleksja jego bardziej. Także to są te no, dzieła, które warte są, jak już wspomnieliśmy tutaj, do popularyzowania, przedstawiania innym.
Ekscelencjo, a na ile mamy świadomość w Kościele, że musimy przyspieszyć, tak jak ksiądz profesor tutaj mówi, że no był rok 36, tak? Gdyby tak. Coś więcej działo się chociażby w Polsce, to może byśmy uniknęli wielu nieszczęść, chociażby w postaci wojny czy tych
no tak, to
rewolucji, które przetoczyły się przez świat, przez Europę.
No niewątpliwie. No, my jako ludzie i obdarzeni wolnością decyzji, wyboru też i poznawania, rozumienia rzeczywistości, powinniśmy czytać znaki, powinniśmy też otwierać się na te tajemnice od Boga objawiane i no, podejmować to z naszej strony. Na pewno trudno dzisiaj to określić, jakby było, gdyby. No, Bóg nad wszystkim jest oczywiście, ale my ze swojej strony nie jesteśmy zwolnieni od tego, aby jednak czytać te Boże znaki, tak jak teraz to tajemnice Bożego Miłosierdzia, na nią odpowiadać. Myślę, że wiele do uczynienia jest jeszcze w tym względzie dla rozwoju kultu, dla odnajdywania się właśnie Kościoła w tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. To, co Jan Paweł II błogosławiony jakoś tak wieńczył swoim dziełem, swoją nauką, czynami. I to jest ciągle jeszcze w moim odczuciu wyzwanie wielkie dla Kościoła, oczywiście polskiego. To też była taka no, prośba, zachęta ze strony błogosławionego Jana Pawła II do nas, byśmy to upowszechniali, mówili w kazaniach, my kapłani, ale też byśmy świadczyli to miłosierdzie, poznawali błogosławionego Michała słowa, poznać, uwielbić i naśladować. To jakby taki tryptyk odniesienia do tej tajemnicy, nasza odpowiedź na nią. Także jest to wielkie wyzwanie ciągle dla nas.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo.
Pozdrawiam serdecznie.
Ekscelencjo, ja się kłaniam jak najserdeczniej ekscelencji i zarazem profesorowi, bowiem ta pozycja, którą ojciec Grzegorz przedstawił, drodzy Państwo, to jest rozprawa habilitacyjna naszego drogiego księdza biskupa Henryka i obrona tej rozprawy nastąpiła na Wydziale Teologicznym naszego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Gratulujemy z serca i także te dzieła, a więc te traktaty zostały zredagowane właśnie przez księdza biskupa Henryka, któremu ogromnie dziękujemy i dziennik, i wszystkie te pozycje. Także tutaj osoba i dzieło księdza biskupa Henryka odgrywa wielką rolę w tym kulcie Miłosierdzia Bożego. I ja muszę też podziękować drogiemu księdzu biskupowi za to, że mnie po tych śladach życia i działania błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana, obwiózł osobiście. Te spotkania w Białymstoku pozostaną dla mnie niezapomniane i nie ukrywam, że to mnie bardzo też zainspirowało do tego, żeby od strony mojego warsztatu filozoficznego zająć się tą problematyką systematycznie, co w sposób taki rzemieślniczy staram się czynić, bo my filozofowie jesteśmy rzemieślnikami takimi intelektualnymi, ale bardzo, bardzo dziękuję i kłaniam się i życzę na progu Nowego Roku Pańskiego księdzu biskupowi, księdzu arcybiskupowi i całej archidiecezji białostockiej i metropolii białostockiej hojnego błogosławieństwa Jezusa Miłosiernego właśnie poprzez wstawnictwo tego błogosławionego kapłana, księdza Michała Sopoćki, chluby ziemi białostockiej i ziemi wileńskiej. I wydaje mi się, że w tym kontekście także stoi także osoba i dzieło księdza, błogosławionego księdza mi Jerzego.
Księże, proszę, bardzo, bardzo dziękuję. Odbierzemy następny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Ja chciałem powiedzieć, jak ja rozumiem ten omawiany temat i będę prosił księdza profesora o ocenę, czy ja to prawidłowo rozumiem. Otóż według mnie miłosierdzie Boga jest wyrazem Jego nieustannej troski o stworzenie i jest konsekwencją zjednoczenia Boga ze swoim stworzeniem. Boża natura wyczuwa każde drgnienie tego stworzenia, a w odniesieniu do człowieka, który jest cząstką Jego natury, z tej racji, że posiada nieśmiertelną duszę, stopień zjednoczenia z człowiekiem jest Bogu znany, natomiast przez człowieka jest on tylko rozpoznawany. I im bardziej człowiek to rozpozna, tym bardziej z większym zaufaniem temu miłosierdziu się powierza, a rozpoznanie tego związku przez człowieka ma dla niego znaczenie ocalające i staje się źródłem umiłowania Boga. I tak to po prostu sformułowałem, ponieważ sam doświadczam na co dzień, ale w takim bardzo dramatycznym momencie właśnie to miłosierdzie tak do mnie przemówiło i właśnie ocaliło mnie. To może tyle.
Panie Pawle, pan też ma takie szczęście, można powiedzieć, bo pan w diecezji płockiej, tak?
Tak,
mieszka,
tak.
Więc do miłosierdzia Bożego to tak jak przez miedzę ktoś by
tak,
powiedział.
Tak.
Nie wiem, na ile pan też korzysta z tych skarbów.
No, byłem raz jedyny tylko tam. To jest ode mnie około 70 kilometrów.
A, to jednak trochę
tak,
dalej,
tak? Tak,
tak, to dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję
panie
również. Szczęść Boże.
Księdza profesora poprosimy o słowo. Księże profesorze.
Dziękujemy, panie Pawle, i pozdrawiamy też Płock i ziemię płocką, ponieważ w Płocku siostra Faustyna po raz pierwszy zobaczyła Pana Jezusa. Wprawdzie chyba nie usłyszała żadnego słowa, ale pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego miało miejsce w Płocku. Dlatego pozdrawiamy Płock i też diecezję płocką i księży biskupów i lud Boży i wszystkich ludzi ziemi płockiej. I tutaj
można powiedzieć, że to też gdzieś takie okruchy, tak? Bo archidiecezja białostocka, jest Kraków, Płock.
Właśnie.
Te okruchy takie rozsypane są.
Czyli cała Polska została.
Gdzieś tam w Wileńszczyźnie, Ostrabrama.
Tak, Warszawa. Cała Polska została właśnie tak jakby objęta szczególnym miłosierdziem Boga. To jest coś niebywałego. Jaką my, Polacy, jako katolicy posiadamy godność, że tutaj ten najwspanialszy przymiot Boga odwiecznego został w sposób tak doskonały i tak wyjątkowy objawiony. I rzeczywiście pan Paweł ma rację. Jakikolwiek aspekt relacji Boga, Stwórcy, Odkupiciela, Uświęciciela nie uwzględnilibyśmy, to właśnie tak jak uczył i święty Tomasz z Akwinu, który według księdza Michała Sopoćki prezentuje bardzo głęboko ugruntowaną naukę o miłosierdziu Boga. Rzeczywiście w sumie teologicznej są kwestie, które mówią o tym zagadnieniu. I rzeczywiście ksiądz Michał w bardzo konsekwentny sposób kształtuje swoją myśl o miłosierdziu Bożym i powiada w tym aspekcie, który nadmienił pan Paweł, że opatrzność Boża, czyli to czuwanie Boga nad swoim stworzeniem, jest miłosierdziem. Dlatego, że każdy wymiar istnienia Boga, czy to jest mądrość Boża, jest miłosierdziem, czy to jest dobroć Boża, jest miłosierdziem, czy to jest sprawiedliwość Boża, jest także miłosierdziem, czy też opatrzność Boża, czyli to czuwanie, troszczenie się permanentne od momentu zaistnienia danego stworzenia. Opatrzność Boża czuwa nie tylko nad człowiekiem, ale nad całym stworzeniem. Co więcej, drodzy Państwo, warto w tym kontekście powiedzieć, w tej dyskusji o tym, czy istnieje piekło, czy nie, nauka Kościoła jest jasną, dlatego że nauka Kościoła opiera się na nauce Jezusa, a Jezus mówił, że po prostu piekło istnieje i szatan istnieje, ale co ciekawe, że w tej tradycji nauki o miłosierdziu Bożym, i nawet ksiądz Michał do tego nawiązuje, że miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że ono męki w piekle tych istot, które się tam znajdują, łagodzi. Czyli, bo Bóg podtrzymuje każde istnienie, czyli już sam fakt, że istnienie piekła jest tylko dlatego możliwe, że istnienie szatana się nie zakończyło. Czyli, że szatan, ponieważ został powołany jako istota nieśmiertelna, ale przez Boga stworzony jako anioł, ale po jego grzechu przemienił się sam w szatana, sam, więc samo to, że to podtrzymanie tego istnienia jest tylko możliwe dzięki opatrzności Bożej. Ale tutaj refleksja teologiczna idzie w tym kierunku, że rzeczywiście te straszliwe męki piekielne są niejako przez to oddziaływanie miłosierdzia Bożego złagodzone.
To jest zdumiewające. I tym akcentem zakończymy nasze spotkanie dzisiejsze. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za to, że ksiądz profesor jest z nami. Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za ten zaszczyt, że na progu Nowego Roku Pańskiego wolno mi tutaj razem z ojcem Grzegorzem i z drugimi państwem przed telewizorami, że możemy przeżywać te refleksje i jeżeli Pan Bóg pozwoli, to rzeczywiście warto byłoby w systematyczny sposób kontynuować tę debatę na temat miłosierdzia i wypracowywać wielką, wspaniałą i najbardziej konstruktywną propozycję dla świata dzisiaj, i dla całej ludzkości jutra, właśnie kulturę miłosierdzia.
Bóg zapłaci. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tadeusz Gus. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję też za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.